Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez podrywania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Dziś rozmowa z Beatą Sobczyk, osobą, która przez 10 lat tworzyła sklep mamagama.pl. I dziś rozmawiamy o tym, jak sprzedała swój sklep, o całej drodze, którą przebyła, o drodze, która zajęła jej 1,5 roku poszukiwania kupującego. Będzie o tym, która metoda poszukiwania kupującego okazała się skuteczna, a której Beata się po prostu obawiała. I dopiero po jakimś czasie zaczęła to realizować, bo pierwsza metoda okazała się nieskuteczna. Będzie też o tym, czego oczekują kupujący i o emocjach, które towarzyszyły jej w czasie całego procesu. I o tym, że na koniec otrzymała 18-miesięczną pensję za sklep, jako wynagrodzenie za sprzedaż. Dużo, mało? Zostawiam to do oceny Wam. Natomiast warto posłuchać, z czym cały ten proces się wiąże. Zapraszam. Ale zanim zacznę, to pamiętaj, że bez Twoich uwag i komentarzy nie będę wiedział, co poprawiać, nie będę wiedział, kogo zapraszać, nie będę wiedział, jakie tematy Cię interesują. Więc zapraszam do komentowania i pisania. A także zapraszam do polecenia podcastu innym swoim znajomym, by nasza pozytywna społeczność się zwiększała. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich i ponownie u nas Beata Sobczyk.
Cześć Grzegorz.
Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć niesamowity kanał na YouTube, ile to wymaga czasu, ile daje frajdy i zabawy, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sprzedałam sklep internetowy Mama Gama i dlaczego to zrobiłam. Widzę, że Beata...
Spróbujmy.
Beata ma dobry humor, co dobrze to oznacza. No właśnie, co się stało w twoim życiu, że postanowiłaś sprzedać ten sklep, pomimo takiego sukcesu YouTube'owego?
Odpowiedź myślę, że w takich sytuacjach nigdy nie jest jednoznaczna i oczywista. Wiesz, to się nawarstwiło bardzo wiele rzeczy i czynników. Moje zmęczenie i materiałem było bardzo duże, które wynikało z jakichś wcześniejszych decyzji i które cały czas podejmowałam, czyli ja jakoś tak miałam zakodowane, że ja wszystko robię sama. Oprócz firmy księgowej oczywiście, bo bez nich to bym nie przeżyła nawet miesiąca. Ale więc wiesz, ta formuła prowadzenia w ten sposób firmy się wyczerpywała. Firma rosła bardzo. Ja jak zaczęłam oglądać coraz większe liczby na koncie, coraz większe liczby w statystykach, to zaczęłam się trochę tego bać. Wiesz, tej odpowiedzialności takiej, że to wszystko jest tylko na mnie. A z drugiej strony byłam tak przyzwyczajona do tej samodzielności, że nie bardzo sobie wyobrażałam, że ja teraz wejdę w spółkę i zacznę się wszystkim dzielić i obowiązkami, pomysłami i tak dalej. Bo ja też byłam bardzo decyzyjna, tak? Decyzje podejmowałam tylko ja. Więc tak, myślę, że doszłam do takiej pewnej ściany, że wiedziałam, że coś się musi wydarzyć, że coś się musi zmienić. I przez jakiś czas tak sobie trochę wśród znajomych, wiesz, zastanawiałam się, czy widzę jakiegoś kandydata na partnera w tym biznesie, ale nie znalazłam. To znaczy, tak sama nie dałam sobie szansy, żeby nawet z kimś porozmawiać na ten temat, bo ja już na tym etapie się mówiłam, że nie, to się nie uda, to tak nie pójdzie w tę stronę. I wtedy uznałam, że to jest czas, żeby sprzedać tę firmę.
Okej. No bo w sumie miałeś 10 lat ten sklep. No, ludzie zmieniają częściej średnio tą pracę i widzę, że ciebie też dosięgło, że już to nie jest to i nie bardzo siebie widzisz w tej firmie, a może bym powiedział, nie bardzo widzę siebie rozwijającą ten sklep na takim poziomie, bo to nie jest to, co bym chciała, jeśli dobrze rozumiem.
Tak, wiesz co, tam zadziałały takie dwa czynniki, czyli bardzo silnie, czyli z jednej strony ja byłam zmęczona tą formułą prowadzenia, którą ja sama obrałam, prowadzenia biznesu i nie bardzo potrafiłam z niej wyjść i nie bardzo potrafiłam ją zmienić. A z drugiej strony był taki Dla mnie naprawdę bardzo ważny aspekt emocjonalny. To znaczy, ja tworzyłam ten sklep, będąc w ciąży, w drugiej ciąży. Ja większość produktów wynalazłam sama za granicą. I ja z tych produktów się naprawdę mega cieszyłam. Czyli ja energię do prowadzenia tej firmy czerpałam z radości z tych rzeczy. Jak porozmawiasz sobie z różnymi właścicielami sklepów, co zresztą robisz na co dzień, to pewnie widzisz, że niektórzy sprzedają to, co lubią sprzedawać, a niektórym jest totalnie bez różnicy, co sprzedają, bo oni po prostu lubią sprzedawać. I ja byłam w tej pierwszej grupie. Ja byłam w tej grupie, która lubiła swoje produkty. Wiesz, ja skończyłam 40 lat, moje dzieci są nastolatkami i te produkty niemowlęce trochę przestały być mi bliskie. Przy czym ja widzę w swoim otoczeniu ludzie jeszcze starszych ode mnie i z jeszcze starszymi dziećmi, których nadal te produkty mega kręcą, a mnie one przestały kręcić. I dla mnie to był bardzo duży problem w prowadzeniu dalej tej firmy.
No, każdy ma swoje powody, tak jakby droga jest nam nieznana i jeśli nie zrobimy pierwszego kroku, to nie wiemy, gdzie nas to zaprowadzi. I też nie wszyscy są też stworzeni według mnie do prowadzenia biznesu, pomimo tego, że gdzieś jest tam mit, zostań przedsiębiorcą, to będzie łatwy chleb, będziesz wolny, swobodny i tak dalej, i zapominam o tych wszystkich minusach, które są po drodze, no i też tego, czy to, co taki biznes nas prowadzi tam, gdzie byśmy chcieli, tak? Bo tutaj chodzi też o model biznesowy, czy nas prowadzi tam, gdzie chcemy, prawda?
Oczywiście, że tak. No. Tak, i to zresztą, jak wiesz, inaczej ubrałabym w słowa to, co powiedziałam wcześniej, to myślę, że u mnie ten mit przedsiębiorczości właśnie trochę był mitem. I ja nie miałam takiego przekonania już wtedy, znaczy po tych kilku latach, że to jest rzeczywiście coś, w czym ja nie mam sufitu. Ja miałam wrażenie, że ja osiągnęłam swój sufit trochę, bo ta firma zaczynała przynosić takie obroty mieć, że ja już nie chciałam tych liczb oglądać, bo ja nie chcę, rozumiesz, przerzucać takich pieniędzy i płacić takich faktur.
Beata, tym bardziej podziwiam, że miałaś odwagę, żeby podjąć tą decyzję i sprzedać tą firmę, a nie męczyć się, bo zaczęłam, to muszę skończyć, czy cokolwiek innego, bo koszty, czy emocjonalne, czy zdrowotne są duże. Ja sam zmieniłem 4 lata temu branżę z bycia coachem, trenerem, bo ja siebie tam nie widziałam. Tak jakby stwierdziłem, że to, co proponuje mi rynek i to, co proponuje tak jakby konkurencja, pewnego rodzaju model biznesowy i to, jak trzeba działać, to nie jest dla mnie. Bo ja widzę, że każda branża, każda nisza ma kilka modeli, które powodują, że się osiąga sukces. I jeśli się w to nie wejdzie, no to po prostu ciągniemy brzuchem po dnie, a jeśli wejdziemy w ten model, no to zazwyczaj jest bardzo dobrze. Natomiast nie wszystkim może musi pasować ten model biznesu, tak? Ten rodzaj. Ja na przykład teraz Convertis jest... Dlatego w ten biznes wszedłem, bo po pierwsze może być zdalny, mogę pracować z dowolnego miejsca na świecie, chociaż jeszcze nie wyjeżdżałem dawno poza Polskę, a z drugiej strony ma taką formułę, że ja nie muszę szukać za każdym razem nowego klienta, tylko mnie bardziej interesowało to, żeby dbać o klienta, żeby on, jak już z nami jest, to będzie forever, jak ja to mówię. I taka formuła biznesu mi się bardzo podobała, bo ja się spalałem, jak byłem coachem, trenerem, szukanie za każdym razem nowych klientów. To mnie bardzo dużo kosztowało, czy to na zdrowiu, czy psychicznie. I ja wiem, jak to ciężko jest, więc tym bardziej, Beata, no, szatoba i wiesz, gratuluję.
Bardzo dziękuję. Wiesz, to nie był łatwy proces i to nie była łatwa decyzja, ale podjęcie jej bardzo mi pomogło, tak wiesz, otrząsnąć się z rzeczywistości i wejść w ten proces, który trwał długo.
Dzisiaj zaprosiłem właśnie Beatę, żeby podzieliła się tym swoim doświadczeniem, bo być może niektórzy z was zastanawiają się, czy sprzedać ten sklep, czy może kupić taki sklep. I myślę, że historia Beaty wam się przyda, jak do tego podejść, na co uważać i tak dalej. Więc powiedz mi, Beata, od czego zaczęłaś? Jak długo trwał proces?
Wiesz co, od decyzji do ostatniego mojego dnia w firmie minęło 1,5 roku.
I to jest bardzo ważne. To nie jest szybki proces, żeby sprzedać firmę.
Tak, przy czym do decyzji dojrzewałam ze 2 miesiące. Tak się wiesz, borykałam z własnymi myślami. No i w momencie, kiedy już podjęłam tę decyzję, totalnie nie wiedziałam, od czego zacząć. Totalnie. Więc zaczęłam szukać po znajomych kogoś, kto być może mógłby mnie jakoś pokierować wręcz, wiesz, bo to był dla mnie totalnie nieznany grunt. I trafiłam na człowieka, który był bardzo mi życzliwy, który się zajmuje, wiesz, gigantycznymi transakcjami. Ale jego wskazówki takie pierwsze, wiesz, jak poukładać myśli, na jakie pytania sobie odpowiedzieć, czy tak naprawdę chcę sprzedać, czy tak naprawdę wolałabym mieć inwestora, jak przygotować ofertę, bardzo mi pomogły. Druga rzecz, która była taka trudna, to była świadomość, to była trochę moja intuicja, ale ona się bardzo potwierdziła później, czyli ja byłam za małym sklepem, żebym się zainteresował mną ktoś duży, a za dużym sklepem, żeby się zainteresował tym, to jest, wiesz, taki trochę, może pojadę stereotypem, ale dużo jest takich sklepów z rzeczami dla dzieci, że żona siedzi z małymi dziećmi w domu i myśli sobie, kurczę, tak coś bym porobiła, oprócz tego, że się zajmuje dziećmi. Mąż mówi, to wiesz co, załóż sklep w internecie, bo to będziemy trzymać towary pod łóżkiem i damy radę, a ty tam nad ranem spakujesz paczki między karmieniami. No to ja byłam zdecydowanie za dużym sklepem na taką transakcję. I to stanowiło to, że decydowało o tym, że było mi ciężko znaleźć, wiesz, takiego idealnego klienta. Nie bardzo tak dużo czasu też potrzebowałam, żeby sobie przemyśleć, gdzie ja go tak naprawdę powinnam szukać.
No bo to z tego, co mi mówiłaś, to była taka no solidna sześciocyfrowa cyfra przy sprzedaży, prawda?
Tak. Bo wiesz, no później dochodzi element wyceny.
Tak.
Tak, jak chcesz wycenić i na bazie czego. Tych modeli wyceny przedsiębiorstwa są dziesiątki pewnie. I oczywiście, że trochę jest tak, że dobierasz go pod swoje mocne punkty. Tak, bo jedni bazują na prognozie wzrostu, drudzy na tam przychodach, trzeci na jeszcze czymś innym. Ja myślę, że to nawet może, jak ja to powiem, to może nawet niewiarygodnie zabrzmieć, ale ja naprawdę bardzo mi zależało, żeby ta transakcja była z mojego punktu widzenia w pełni uczciwa i transparentna. Ja się spotkałam kilka razy z ludźmi, którzy byli bardzo zainteresowani no, na takim wstępnym etapie, tak? Nie wiadomo, co by było, jakbyśmy dalej przeszli do rozmów, ale byli bardzo zainteresowani przejęciem mojej firmy. Natomiast warunki, i nie mówię tu o warunkach finansowych, tylko o warunkach takich około przejęcia, typu co dalej, że w jakiej roli oni by chcieli moją osobę zatrudnić później, czyli tak jakby ja byłam takim warunkiem. Oni mówią, dobra, my kupimy twój sklep, ale pod warunkiem, że ty zostaniesz z nami na tej i na tej pozycji. I mi te transakcje nie odpowiadały. Znaczy wiesz, ja mówiłam, sorry, ale nie mamy o czym dalej rozmawiać. Ja nie czuję twojej firmy, nie czułabym się dobrze w twojej firmie jako pracownik. Więc dużo rzeczy jak zawsze ma wpływ na, wiesz, finalne. I ja z tego powodu właśnie, jak zaczęłam sobie myśleć, kto powinien kupić mój sklep, to wyszło mi, że najlepiej jakby kupiło to jakiś inny sklep o podobnym rozmiarze, który ma dopracowaną całą logistykę i operację, i oni sobie po prostu powiększą wolumen, taki dadzą duży strzał wolumenu. Mm-hmm.
No tak, bo to wtedy mniejsze, większe rabaty mogą dostać i tak dalej, tak?
Tak. I ja na tej podstawie zrobiłam wycenę, ona się jakoś na pewno profesjonalnie nazywa, ale ja w tej chwili sobie nie przypomnę nazwy tego modelu wyceny, ale było to bardzo przejrzyste, wiesz, rozpisane w Excelu na zasadzie optymalizacji kosztów, czyli wszystkie koszty, które ponosi firma, koszty, które możesz zoptymalizować po przejęciu drugiej firmy, bo duża część kosztów wtedy znika.
Tak.
I tu byłam trochę też taka, wiesz, niekonsekwentna, bo z jednej strony wydawało mi się, że idealnie by było, gdyby kupił mnie drugi sklep, a z drugiej strony nie chciałam mówić sklepom, które znałam, że jestem na sprzedaż.
Taki węzeł gordyjski, jak go rozwiązać?
Tak, tak. I wiesz co, no jest na przykład taka platforma, która wygląda bardzo mało zachęcająco, ale jest chyba jedyną taką dużą platformą sprzedaży biznesów.
Jak się nazywa?
W Polsce. Jezu, wiesz co, nie pamiętam. Jak się wpisuje, sprzedam sklep, to tam od razu oni wyskakują.
Biznesoferty.pl, robimy reklamę.
Tak, i ja znalazłam tam sklep dużo mniejszy od mojego, ale który znałam z kontaktów biznesowych Niezbyt dobrze, ale miałam okazję się poznać z właścicielką i ja po prostu do niej zadzwoniłam, zapowiedzieć, że jestem w podobnej sytuacji i zapytać się, czy ta platforma działa. Ona mówi, no, że w jej przypadku to tak nie bardzo. No to zadzwoniłam do drugiego sklepu, którego już nie znałam. I powiedziałam, że nazywam się tak i tak, mam taki i taki sklep i czy możecie mi coś powiedzieć, jak wam idzie? I oni się podzielili ze mną też bardzo tak życzliwie w ogóle doświadczeniem i oni akurat sprzedali swój biznes, ale też ta ich oferta wisiała tam ponad pół roku, zanim oni sprzedali, ale ta pani właścicielka tamtego sklepu też mi powiedziała, dokładnie moje obawy potwierdziła. Dominuje tam pewien budżet klienta, który się no totalnie nie pokrywał z budżetem, którego ja oczekiwałam za mój sklep.
Czyli początkujący biznesmen.
Tak. No więc zaczęłam, przy czym na tym portalu podobno dochodzi do ogromnych transakcji, ale to już ja szczegółów nie znam, to tylko takie znam opinie. No więc zaczęłam się zastanawiać, zresztą do ciebie też zadzwoniłam i zapytałam się, czy masz jakiś pomysł. Ale nadal w swojej branży, wśród swoich kontaktów biznesowych, wiesz, ja zakładałam sklep 10 lat temu, kiedy ten rynek był dużo mniejszy i miałam kilka firm, z którymi miałam bardzo dobre relacje, mimo że byliśmy konkurencją.
Tak.
Nadal im nic nie mówiłam, tak, bo wydawało mi się, no nie, nie. Tak,
nie wypada.
Nie, oni w ogóle wtedy odwrócą się ode mnie. Miałam takie wrażenie w ogóle absurdalne. Jeżeli masz dobrą relację z kimś, to człowiek się od ciebie nie odwróci w takiej sytuacji. Przynajmniej nie powinien. A ja nie wiem, dlaczego tak się tego obawiałam, że jakoś to popsuje biznes i nie wiadomo co. Więc ja długo to trzymałam w tajemnicy, aż w końcu obdzwoniłam wszystkich, no kilka takich sklepów konkurencyjnych do mojego, częściowo konkurencyjnych, bezpośrednio, no wiesz, to nigdy nie jest jeden do jednego, tak?
Czyli jak nie było efektów, to stwierdziłeś, dobra, już nic nie mogę stracić, tak?
Tak, tak, dokładnie tak. I jeżeli dzisiaj bym sprzedawała jakiś biznes, to bym od tego zaczęła, bo to jest najbardziej, wiesz, to taki, znaczy to jest, tam było najwięcej mięsa w tych rozmowach, że się tak wyrażę mało elegancko.
Co znaczy mięsa?
Wiesz, to tam ludzie wiedzieli od razu, o co pytać, mieli konkretne oczekiwania, konkretną wizję tego i była tylko kwestia, czy się spotkamy w tej wizji, czy nie. I też, no wiesz, potencjalna konwersja była dużo bardziej prawdopodobna, dlatego że no z, nie wiem, z 10 poprzednich kontaktów nie wyniknęło nic konkretniejszego, a tutaj z 5 wyniknęły 3 zaawansowane rozmowy. I jak już wydawało mi się, że już się witam z gąską i już mam tą umowę praktycznie... Tak, już jesteśmy w ogóle w domu, wszystko mamy ustalone i to za chwilę będzie pozamiatane. Ci ludzie się rozmyślili.
Wszyscy?
2 sklepy, z którymi rozmawiałam o konkretnych krokach.
Ojej.
Z różnych powodów i tak jakby nie brałam, wiesz, ja nie brałam tego osobiście, że to ja coś źle zrobiłam, tak? Oni to sobie tam, nie wiem, inaczej policzyli, trochę im się zmieniła sytuacja, wiesz, no cokolwiek się wydarzyło, tak? To nie było tak, że oni jednak powiedzieli, nie, no z nią to jednak nie. Tylko to po ich stronie się coś takiego wydarzyło, że oni się musieli wycofać z rozmów. I dzisiaj mówię o tym spokojnie, wtedy było to dla mnie bardzo trudne.
No tak. Już gąska była na obiedzie, a tutaj nici.
Gąska już była na obiedzie, ja już byłam po kilku ładnych miesiącach długich rozmów, szukania. Wiesz, to jest też trochę tak, że jak zaczynasz szukać kupca, to trochę mniej serca wkładasz w ten sklep, w tą firmę, bo nie masz w sobie tego ognia, żeby go rozwijać, bo ty chcesz go zamknąć de facto.
Tak.
Oddać. To był trudny czas dla mnie. Zostałam bez gąski, zostałam z przekonaniem, że to już nie jest moja firma, więc wtedy podjęłam decyzję, że jeżeli nie znajdę kupca i dałam sobie czas jeszcze trochę, to ja zamknę tę firmę. Po prostu na 4 spusty.
Nie lepiej było ją oddać mi na przykład. Albo innemu dobrać.
A nie chciałeś, nic nie mówiłeś.
Och. Jakbym wiedział, że dają za darmo, to bym wziął, no.
No i wtedy... jak już przyszedł miesiąc, kiedy ja powinnam wszystko... Ja miałam taki plan, że ja miałam taki otwarty wątek sprzedażowy i tak z jednej strony to już trochę w niego nie wierzyłam, no ale dopóki był na tapecie, to tak głupio było zamknąć firmę, tak w trakcie rozmów. No więc ta firma tak trochę przetrwała, no i wtedy nadeszła klęska urodzaju, czyli 2 klientów naraz i były to bardzo różne osoby. I jedna z nich to był w ogóle mój dostawca, z którym ja miałam bardzo długą relację. I ja zadzwoniłam do Kamili powiedzieć, że ona wiedziała, że ja próbuję sprzedać firmę i to od wielu miesięcy, ale no jakoś tak nie było tematu między nami. I ja zadzwoniłam do niej tak trochę się pozamykać nasze sprawki. I ona powiedziała, wiesz co? A ja się jednak zastanowię. I uznała, że to jest dla niej dobry ruch. I mam nadzieję, że wierzy w to nadal.
A, czyli gratulujemy Kamilo, zakupu od Beaty. Niestety ja straciłem, nie dostanę sklepu za darmo. Ej, widzicie, no takie rzeczy.
Nie, za darmo nikt by nie dostał.
Hello,
Hello.
wolałabyś zamknąć,
Takich
tak?
cudów nie ma. Tak.
No dobrze. A za symboliczną kwotę?
Dzisiaj nie jestem w stanie już tego rozważyć, wiesz.
Liczy się moment negocjacji, drodzy klienci, drodzy słuchacze,
W
więc.
każdym razie przyszła Kamila, która to była w ogóle tak przemiła transakcja, oparta na tak ogromnym zaufaniu w obie strony. Wiesz, bo my się wiele lat znałyśmy, nie znałyśmy się bardzo blisko, ale tak jakby sprawy zawodowe miałyśmy zawsze na czysto wyprowadzone wszystkie. Więc to była transakcja oparta na ogromnym zaufaniu, uśmiechu i serdeczności. I naprawdę życzyłabym każdemu, żeby sprzedawał swoją firmę w takich okolicznościach przyrody i w taki sposób.
Pogratulować w takim razie wytrwałości. Jak widzicie, dużo pewnie nerwów, stresu i innych emocji Beatę kosztowało. Ja to nazywam kilka przewrotów żołądka pewnie było po drodze.
Oj, myślę, że nawet kilkanaście.
Oj, no. A z drugiej strony mówiłeś, że było dwóch chętnych, a ten drugi chętny na samym końcu to skąd był? Się dowiedział o was?
Ja się zgłosiłam do tej osoby, bo ona się zdradziła gdzieś tam, że planuje otworzyć sklep. I ja jej powiedziałam, słuchaj, no zamiast otwierać nowy, kup mój.
No tak.
I otworzyła swój.
I otworzyła swój. Trzymamy za tę osobę kciuki w takim razie. Ja kiedyś takie coś słyszałem odnośnie branży usługowej, że bardzo trudno i długo jest budować biznes, który ma rocznie obrotów 400 tysięcy. Bo chodzi o to, że musisz znaleźć tego swojego docelowego klienta, znaleźć sposób, jak mu sprzedawać, znaleźć sposoby marketingowe, jak ten poukładać procesy. I to bardzo, bardzo długo trwa i jest to bardzo trudny proces. Natomiast dużo prościej i łatwiej jest przejść z 400 tysięcy do 4 milionów rocznie. Tak jakby przy tych 400 tysiącach już masz concept of proof, czyli masz udowodniony model biznesowy i teraz tylko musisz trochę skalować. Tak jakby te problemy, które wyskakują po drodze, są łatwiejsze. Tu mówię o branży akurat usługowej. I ja myślę, że w takiej branży jak sklepy też jest ciężko, jeśli nie ma się doświadczenia. No to te pierwsze 1, 2, 3 lata są bardzo trudne, żeby to rozruszać. A jak się startuje od zera, no to zanim się zbuduje wszystko, no to trwa i trwa, tak? Więc ja myślę, że Kamila zrobiła, idealnie się jej trafiło po prostu. Chociaż może kiedyś
Mam
zaproszę Kamilę.
nadzieję.
Poznamy drugą stronę. Jak kupiłam
To
sklep?
najpierw muszę z nią ustalić, że wszystko w porządku.
Damy jej przesłuchać ten podcast.
Wiesz co, tak, i znaczy dzisiaj jak o tym myślę, nie mam dostępu i nie śledzę, wiesz, jak im idzie. Myślę, że oni też potraktowali to jako taką inwestycję jednak długoterminową, a nie
Tak.
to, że im z dnia na dzień zaczną spadać gwiazdki z nieba w tym sklepie, ale wiesz, oni weszli z kompetencjami, których mi brakowało. A tak jak ta mama małego dziecka, która myśli sobie, że tam przy biurku, przy stole w kuchni właściwie z towarami pod łóżkiem w sypialni otworzy sklep, i to ona pewnie go nawet otworzy, być może nawet ktoś tam kupi. I pewnie jedna na tysiąc takich mam rozwinie ten sklep do ogromnych rozmiarów, ale jednak no, każdy biznes, wiesz, styka się z tym, nie jesteś w stanie być specem od każdego. Musisz rozwijać to bardzo wielowątkowo. I w momencie, kiedy brakuje tych kompetencji w konkretnych dziedzinach, to jest trudne. I Kamila akurat idealnie weszła z kompetencjami, których mi brakowało.
Powiedz mi, co w całym tym procesie sprzedaży było ważne, żeby przekonać do siebie kupującego? Co musiałeś im pokazać, o czym mówić, żeby oni w ogóle chcieli rozmawiać z tobą?
Jeżeli ja bym teraz podsumowała sobie wszystkie moje rozmowy z kilkunastoma osobami, które przeprowadziłam, były osoby, które najbardziej chciały mnie. I ten biznes był jakimś tym tam dodatkiem. One chciały moją energię, moją umiejętność robienia filmów na YouTubie przygarnąć do swojego biznesu. Były osoby, które chciały przygarnąć moją wiedzę o rynku produktów dziecięcych. Były osoby, które chciały wejść w biznes i dla nich najważniejsze były wyniki i prognozy. Więc wiesz, wszystko zależało od potencjalnego klienta. Mhm. Nie ma jednej złotej recepty. Dlatego to mi uświadomiło też, że wiesz, myślisz sobie, sprzedam firmę i budujesz jakąś tam ofertę, tak? I kładziesz tak. nacisk w tej ofercie na rzeczy, chcesz je uwydatnić, podkreślić swoje największe zalety i swój potencjał z własnej perspektywy. A kolejne rozmowy pokazały, że dla różnych ludzi zupełnie różne rzeczy są ważne.
Tak, no bo każdy jest w innym miejscu.
Tak, każdy ma inny plan biznesowy, każdy ma swoją firmę, wiesz, to...
A jak chodzi o wycenę, to ci klienci potencjalni, jak liczyli tą wycenę dla twojego sklepu? Bo ty miałeś swój pomysł i tutaj może zdradzisz, może nie, ale bardziej no, pewnie możesz opowiedzieć o tym, jaką oni mieli pomysł na wycenę twojego sklepu.
Wiesz co, to też zależy od klienta.
No bo pewnie były
bo
różne.
Bo byli klienci tacy, którzy mi powiedzieli, bo wiesz, ja już doszłam do takiego momentu, że tak jakby była jakaś granica, poniżej której nie chciałam zejść, ale mocno zeszłam z tej górnej, o której myślałam na samym początku.
Co znaczy mocno?
Tej wychodzącej z Excela. Z 60%? Tak. Jak, no. Więc, ale to były moje świadome decyzje i tak jakby, wiesz, to nie czuję się przez nikogo tam wykorzystana, ale...
A w którym miejscu, w którym czasie zmieniłaś tą wycenę?
Przy zmianie profilu klienta, wiesz? Mhm. To znaczy ja na początku liczyłam trochę na to, że wiesz, jakieś większe przedsiębiorstwo wcieli mnie w swoje struktury i będzie to dalej jakoś tam funkcjonowało i o nich myślałam inaczej. A później jak już wiedziałam, że to właściwie powinien kupić taki sklep podobny do mojego, to wtedy tę cenę obniżyłam, bo wiesz, trochę weszłam sobie w buty tych ludzi i zastanowiłam się, ile oni są w stanie, zakładając, że mają przychody pięciokrotnie większe czy dziesięciokrotnie większe od moich, ile oni będą w stanie zaryzykować. To było bardzo subiektywne, ale...
Pomyliłaś się,
tak,
czy nie?
Tak o tym myślałam. Nie. Nie, bo wiesz, prowadziłam rozmowy z takim jednym sklepem, którzy trochę nie chcieli wchodzić w tę ścieżkę rozwoju swojego sklepu, ale na przykład oni powiedzieli, słuchaj, ja wiem, że to jest bardzo dobra cena za twój biznes. Tak więc to była naprawdę uczciwa transakcja.
Oni bardziej oceniali wycenę twojego biznesu jako procent od zysku rocznego, czy jako procent obrotu rocznego?
Nie, wiesz co, z nimi akurat rozmawiałam o tym, co o optymalizacji kosztów.
Okej, okay, a bo jeszcze jest optymalizacja kosztów, czyli mogę sprzedać ci, będziesz miał dodatkowy sklep, ale tak będziesz miał dużo większy zysk niż ja miałam, bo ty masz mniejsze koszty.
Tak, to był model, na którym ja się opierałam.
Ale w końcu nie wyszedł, bo sprzedałaś swojemu dystrybutorowi.
Nie, nie, no, ale wiesz, Kamila tak jakby też to widziała.
Okay.
Tak? I ona też na bazie, w dużej mierze na bazie tego podejmowała decyzję.
A ona ma swój sklep? Inny jakiś miała?
Kamila ma kilka innych firm w związku z tym wspólnie z mężem, więc oni, wiesz, tam u nich ta optymalizacja przebiegała, myślę, na różnych płaszczyznach.
No tak.
Czyli możemy sobie teoretyzować, wiesz, do granic.
Tak.
A i tak ostateczność zawsze weryfikuje rynek, klient, osoba, rozmowa i cała ta otoczka.
A żeby słuchacze wiedzieli, więc zadam bardzo brutalne pytanie, bo pewnie nie zdradzisz kwoty, bo tajemnica NDA i tak dalej, ale zadam takie sprytne pytanie. Jaki to był procent, ile wypłat dostałaś jako wynagrodzenie, o tak bym powiedział?
Pewnie tak między 1,5 a 2 lata.
Nie, znaczy to pokazuje, że ta wycena, którą ty chciałaś, to było 4-krotnie, a tutaj mamy 1,5 roku, tak? Czyli...
Wiesz co, kurczę, trochę... bo ja tutaj mówię dużo o tym, że ta transakcja była taka bardzo transparentna dla obu stron, a to co ty mówisz, myślę, że jeżeli słucha nas ktoś, kto myśli sobie, może ja też bym sprzedał swój sklep, to nie jest, wiesz, do końca transparentne, bo ja mogę powiedzieć, że to było tam 18 moich pensji, przy czym ja miałam miesiące, kiedy sobie nic nie wypłacałam, a miałam miesiące, kiedy sobie, wiesz, nadrabiałam, tak? I więc to wszystko jest, znaczy tak, ja nie mogę podać kwoty, ale też myślę, że każda próba przybliżenia takiego wirtualnego tej kwoty będzie mylna i myląca i wyprowadzająca w pole.
Znaczy ja myślę, że to jest dobra taka perspektywa i też myślę, że wycena takiej spółki, czy to w zysku, czy to w procentach obrotowych jest dobrym. Trochę oddaje, oczywiście można zapytać 10 różnych sklepów, po ile się sprzedało i wyciągnąć średnią, tak? Znam osoby, które zajmują się sprzedażą firm i myślę, że jak ktoś chce, to znajdzie takie osoby, które mogą mu doradzić i powiedzieć, ile taki sklep można sprzedać, za ile można kupić i jak wygląda proces. Myślę, że ta kwota jest tylko taką wisienką na torcie, bo ważniejsze jest to, co opowiadasz o całym tym procesie. I to przede wszystkim jest ważne, bo ja tu wyciągam z tego, to jest długi proces, męczący psychicznie i tak jakby pobierający bardzo dużo energii.
Niełatwy, tak. Wiesz, a propos tego, co powiedziałeś, to jest prawda, że są ludzie, którzy się specjalizują w tym, tylko bardzo ważne jest znaleźć ludzi, którzy się zajmują biznesem w twojej skali. Bo mnie znajomi pokierowali do swoich znajomych, którzy byli mi bardzo życzliwi, ale wiesz, skala mojej firmy tak ginęła w skali firm, których oni się zajmują, że oni nie byli mi w stanie nic doradzić.
To jest też istotne.
Tak, więc trzeba pytać i rozmawiać i się w końcu uda.
Beata, to powiedz mi, z perspektywy tych 1,5 roku, warto było to zrobić?
Tak, dla mnie tak. Znaczy wiesz, ja podjęłam decyzję, że to jest ten moment, kiedy ja to powinnam zrobić i tak, ja nie żałuję tego. Bardzo dużą mam radość z tego, że ta firma trafiła w dobre, takie życzliwe, fajne ręce. I to jest, gdyby trafiła na ludzi, z którymi mi nie po drodze, byłoby mi może ciężej momentami, bo to takie było moje trzecie dziecko. Ale jeżeli chodzi o mnie samą, to mi jest bardzo dobrze.
A jakieś książki, kursy polecasz odnośnie sprzedaży, czy to po prostu byli tylko znajomi?
Nie, mój mąż był doskonałym konsultantem plus znajomi. No nie czytałam na ten temat. Znaczy wiesz, ja tam sobie znalazłam parę artykułów w Google, ale to nic takiego wybitnego, że jest na pewno warte polecenia.
No dobrze, a to powiedz mi, Beata, czego ci mogę życzyć w następnym roku?
Doprowadzenia do realizacji nowych planów zawodowych.
A już znasz?
Swoje plany, no powoli się krystalizują.
Zdradzisz? Czy to jeszcze nie ten etap?
Nie, bo jest ryzyko, że one się jeszcze zmienią o 360 stopni, więc wiesz.
To ja trzymam kciuki i powodzenia życzę.
Bardzo ci dziękuję.
Jak w życiu się nauczyłem, że warto o tych planach rozmawiać głośno, bo bardzo dużo informacji zwrotnej się dostaje od wszystkich znajomych. Być może tutaj ten podcast nie jest najlepszy, natomiast warto o tym mówić, bo ja wielokrotnie się przekonałem, że jak milczałem, to zazwyczaj gorzej mi wychodziło i widzę po znajomych też, że te plany biznesowe trzeba dyskutować i nie bać się tego, że ktoś tam ściągnie i ukradnie, bo my jesteśmy niepowtarzalni, tak jak Beata niepowtarzalnie prowadziła kanał YouTube'owy, o czym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku.
I tego się trzymajmy, naszej niepowtarzalności.
Beata, jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Gratuluję
bardzo
sprzedaży.
Bardzo dziękuję.
I jakbyście szukali, to wiecie, Beata Sobczyk kiedyś współtworzyła i tworzyła Mamę Gamę. A gdzie teraz Cię można znaleźć? Jakby ktoś chciał coś zadać, jakieś pytanie, to może?
Jejku, ja cały czas mam głównie mojego maila z Mama Gama.
Dobrze.
Ale jestem, wiesz, mnie łatwo znaleźć na YouTubie, na Facebooku, poza tym zawsze w Mama Gama dadzą do mnie telefon.
No właśnie, a tak ostatnio sprzedałaś też razem z Mama Gama kanał YouTube z prawami autorskimi i tak dalej?
Nie, kanał został mój.
O. To jest ciekawy wątek, którego nie poruszyliśmy.
Tak, kanał został mój, przy czym jakoś tam jeszcze współpracujemy w ogóle w temacie filmów z nowymi właścicielami sklepu, ale kanał został mój, tak. Tam są, wiesz, tam jest 200 parę odcinków z moją buzią, moimi dziećmi, bardzo wiele odcinków z moim mieszkaniem. I tak jakoś nie chciałam tego oddawać.
Czyli w cenie całego tutaj wyceny nie było kanału YouTube, tak?
Nie.
A, to patrz, to bardzo istotne. Czyli sprzedałaś samą stronę internetową bez kanału YouTube.
Tak.
Ale masz jakąś umowę, że nie możesz tych filmów skasować przez jakiś okres czasu i tak dalej, i tak dalej?
Tak, to znaczy dla mnie to było oczywiste, że ja nigdy nie zmienię tych linków, które linkują do Mama Gama i ten, wiesz, ja jeszcze dzisiaj, mimo że już minęło parę miesięcy, ja nie mam takiej jasności, czy ja będę kontynuowała ten kanał, a jeżeli będę, to w jakiej formie, ale to, co jest, na pewno zostaje jako odróżnik Mama Gama i te filmy są ich.
Tutaj z tego co widzę, bo sprzedałaś sklep kiedy?
W styczniu.
W styczniu, a ja widzę tutaj filmy sprzed 3 tygodni, czy 4, czyli pół
Tak,
roku
bo
temu.
my współpracowaliśmy. Ja robiłam filmy na zlecenie nowych właścicieli Mama Gama.
A, i oni ci płacili, rozumiem, takie wynagrodzenie trochę.
Tak.
Czyli została sam sklep sprzedany, a kanał YouTube z 11 tysiącami subskrypcji, z prawie 4 milionami wyświetleń, jest w ręku Beaty, znaczy się.
Już nie mamy gamy.
Już nie mamy Gamy, która z tego co mówi, zobowiązała się do niezmiany linków i nie kasowania tych filmów, jeśli dobrze rozumiem. Tak, ale po prostu chce mieć pieczę nad swoim wizerunkiem i nad tym, co stworzyła.
Tak, dokładnie tak.
Prawnicy pewnie musieli też wejść ostro do działania.
Zgadza się.
Dużo czasu?
I to nie jeden prawnik.
Okej, okay, ale nie jeden twój, czy nie jeden ich?
Porówno było. Po obu stronach.
No tak. Dużo. Prawnicy też zarobili, nie może być inaczej. I ile trwało dogadywanie szczegółów w umowie?
Z Kamilą? Jejku, 2 dni.
Jezu, szybko.
Dlatego powiedziałam ci, że ja każdemu życzę takiego kontrahenta.
A prawnicy nie popsuli tego?
Nie, no trochę się starali, ale nie, to naprawdę była szybka. Jak już była decyzja po ich stronie, to wiesz, to była szybka piłka. Ale tutaj był ten aspekt, wiesz, my się znałyśmy z Kamilą, nie wiem, tam z 8 lat. No więc kim musiałabym być, żeby jej wykręcić jakiś numer na tym etapie? Rozumiesz?
Wie, gdzie
No więc to w
mieszkasz.
ogóle nie wchodziło w grę. Ja zresztą też wiem, gdzie ona mieszka, bo podpisywałyśmy umowę u niej w domu, ale.
No właśnie.
Więc wiesz, no to tutaj ten aspekt zaufania i tak jakby przekonania, że obie strony chcą dobrze i obie strony chcą być uczciwe, transparentne i życzliwe, to i zabezpieczone prawnie był kluczowy.
Tak, no ja myślę, że to, że się tak bardzo dobrze znaliście i mogliście sobie zaufać, to miało bardzo duże znaczenie, bo dużo ludzi chce być, gra taką postać, natomiast no, nie zawsze tak to wychodzi. No dobra, to Beata, jeszcze raz dzięki za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję Ci za poświęcony czas
Dzięki wielkie, było mi bardzo
i do
miło.
usłyszenia
To
w
już był
takim
mój
razie.
drugi podcast w życiu.
Wow, gratuluję!
Dzięki.
Na
No,
razie.
cześć, do usłyszenia.
I to już koniec. Ja osobiście nie przypuszczałem, że sprzedaż sklepu internetowego to takie wymagające determinacji i samozaparcia zadanie, by to zrealizować. A emocje, które tutaj się pojawiają przy okazji, ojejku. Ja jestem pełen podziwu dla Beaty. A ty? Co o tym myślisz? Daj znać, napisz, skomentuj. Na koniec, jak zwykle moja osobista prośba, jeśli uważasz, że ta wiedza może się komuś przydać, to poleć rozmowy na zapleczu swoim znajomym. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i YouTubie. Pozdrawiam i do usłyszenia.